Michał Karnowski, dzień dobry, witamy w salonie dziennikarskim, wspólnej audycji Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu wpolityce.pl. Piękny jesienny dzień, dobra pora na spacer, ale to mam nadzieję po naszym programie. Witam w programie księdza Henryka Zielińskiego, redaktora naczelnego Tygodnika Idziemy. Szczęść Boże księdzu.
Kłaniam się Państwu.
Witam Piotra Zarembę, zastępcę redaktora naczelnego Tygodnika w sieci.
Witam.
Wiktora Świetlika, publicystę Centrum Monitoringu Wolności Prasy, SDP.
Kłaniam się, dzień dobry.
I redaktor Anita Gargas.
Z magazynu śledczego.
TVP1. I właśnie w środę o 21.50, jak zawsze, już pracujecie nad tematem?
Tak, już przygotowaliśmy dwa tematy. Jeszcze zależy od naszego ostatecznego wyboru, który będzie zaprezentowany widzom w najbliższą środę. Afery na Wojskowej Akademii Technicznej, na VAT-ie. Wiemy, że co się ostatnio zdarzyło.
To się łączy z tym wyrokiem w sprawie
właśnie
afery
Nie, tutaj jest jeden wątek, a my się zajmiemy tym wątkiem, w którym występuje były minister zdrowia i człowiek, który jest związany z katastrofą smoleńską, bo był szefem podkomisji medycznej Komisji Millera. A drugi temat związany jest z ekshumacjami. Trwa olbrzymia debata publiczna na ten temat, więc my przedstawimy garść argumentów dla tych, którzy powątpiewają w ich sens.
Warto zobaczyć zatem w środę o 21.50 magazyn śledczy Anity Gargas. Bardzo polecam, ale też polecam Anicie. Może któryś z naszych dzisiejszych tematów będzie do omówienia. Film Smoleńsk. Mamy sytuację taką, że w Niemczech pan ambasador Andrzej Przyłębski próbował zorganizować pokaz tego filmu. Wydawałoby się, że rzecz bez żadnych no, tutaj kontrowersji. Film, który w Polsce obejrzało prawie 500 000 ludzi, który wzbudził dużą debatę, ale przecież nic się nie stało. I mamy nagle sytuację, że tam dwa kina z rzędu no, z powodów bezpieczeństwa rzekomo odwołują ten pokaz. Czy ktoś z Państwa rozumie, o co tutaj chodzi? Czy to jest rodzaj cenzury? Czy to jest rodzaj obawy, żeby, no, broń Boże, nikt w Niemczech nie zapoznał się z inną niż ta oficjalna poprzednia wersja wydarzeń?
Ta oficjalna, która dopływała zapewne za pośrednictwem polskich korespondentów niemieckich mediów, takich jak na przykład dziennikarze Gazety Wyborczej. O tym należy zawsze pamiętać, kto jest pierwszym dostawcą informacji do naszego zachodniego sąsiada. Tutaj oczywiście wszystkie te sprawy, o których powiedziałeś, mają znaczenie, ale jedna chyba jest najważniejsza, mianowicie wspólne interesy Rosji i Niemiec dotyczące na przykład polityki historycznej, polityki związanej z tym, aby pewne rzeczy były poddane podwójnej ocenie, żeby relatywizować...
Ponad głowami Polaków.
Ponad głowami Polaków, ale żeby relatywizować na przykład sprawy związane z odpowiedzialnością za drugą wojnę światową. No a od Katynia do Smoleńska bardzo blisko.
Jest z nami pan ambasador Andrzej Przyłębski, ambasador Rzeczypospolitej w Niemczech. Panie ambasadorze, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie ambasadorze, z Pana perspektywy, dlaczego te pokazy się nie odbyły?
No to jest bardzo trudne pytanie. Oficjalna odpowiedź jest taka, jak Państwo przytoczyliście, że względy bezpieczeństwa to powodują. My jesteśmy tym dość zaskoczeni, bo jak Pan powiedział, nie widzimy powodów dla takich obaw. W związku z powyższym przesunęliśmy pokaz, zwracając się zarazem do niemieckiej policji, żeby zbadała sprawę dokładniej, bo menadżerowie kin, dwóch kin, do których się zwróciliśmy i które zgodziły się po kolei, jak gdyby, żeby ten film pokazać, nie chcieli nam udostępnić żadnych materiałów na temat rodzaju tych zagrożeń, więc tutaj musimy połączyć policję i dopiero po jakimś wyjaśnieniu sprawy pokaz jednak się odbędzie. Myślę, że 2-3-4 tygodnie mamy prawo do tego pokazu. Mamy już dwa kina, które są gotowe ten pokaz zrobić, ale nie będziemy jakby ryzykować, zanim policja sprawy nie wyjaśni. Jak mówię, z nami ci menadżerowie jakby wstydzili się rozmawiać, nie chcieli rozmawiać po zerwaniu umowy, po prostu nie odbierali telefonów albo nie chcieli się umówić na spotkanie.
Panie ambasadorze, czy pan wyczuwa tam jakieś drugie dno?
Tak, wyczuwam jakieś drugie dno w postaci takiej, bym powiedział, że oba kina należały do pewnej sieci kin i mam wrażenie, że decyzje zostały podjęte na wyższym szczeblu nie tylko menadżerów. Z czego to jakby wynika? No, z tego, że w wypadku tego drugiego kina ja wysłałem nawet ludzi z ambasady, z instytutu, żeby rozmawiali z tym menadżerem wprost. On wiedział o tym, że pierwszy pokaz został odwołany, śmiał się z tego i oczywiście zgodził się. Wiedział również, wbrew temu, co podaje się na niektórych portalach, wiedział, jaki film będzie pokazywał i też nie robiło to na nim żadnego wrażenia. I nagle, kiedy tym mailem w czwartek wieczór już po pracy w zasadzie tę umowę zerwał, to następnego dnia był nieosiągalny, jak gdyby wstydził się tej decyzji. I to wskazuje na jakieś drugie dno, ale myślę, że tutaj policja niemiecka jest właściwym organem, żeby to wyjaśnić, jak przynajmniej nam jakąś informację przekazać.
Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za tę wypowiedź i dziękuję w ogóle za inicjatywę pokazania tego filmu. Ambasador Andrzej Przyłębski, ambasador Rzeczpospolitej w Niemczech. A państwo jak na ten temat, na to patrzą? Czy tam jest drugie dno, proszę księdza? Tak ksiądz też podziela tę opinię?
Ważne jest to, co powiedział pan ambasador, że obydwa te kina należały do jednej sieci i przypomnij, że niestety u nas też są dwie sieci kin, które filmów niektórych, które są ważne, na przykład choćby bardzo głośny film Christiada, też odmówiły pokazu i ten film był pokazywany w niszowych zupełnie kinach, które jeszcze nie weszły do sieciówek. Więc to jest polityka, z którą mamy do czynienia nie tylko w Niemczech. Jeżeli było niebezpieczeństwo, jakieś, nie wiem, władze spodziewały się jakiegoś zagrożenia, no to od tego jest chyba policja, żeby temu zagrożeniu przeciwdziałać. Nasz trzeci wątek to taki, że rzeczywiście pewna agentura rosyjska w Niemczech jest bardzo sprawna. Przypomnijmy sobie przed prawie rokiem już, jak potrafili Rosjanie się skrzyknąć po to, żeby napaść na ośrodek dla uchodźców w obronie rzekomo zgwałconej rosyjskiej dziewczynki. Więc to, że oni potrafią się skrzyknąć, jest faktem. Tylko no, chyba państwo niemieckie działa i jest w stanie zabezpieczyć.
Może też chodzi o to, że to ambasada organizowała i w związku z czym no, miałoby to jednak taki posmak wpuszczenia do głównego nurtu debaty, innej wersji. Nie rozstrzygającej, ale postawienia znaku zapytania przez oficjalną w pewien sposób, oficjalny gest państwa polskiego, Piotr Zaremba.
Pewnie tak. Zawsze takie sytuacje są niepokojące, bo mamy z jednej strony wolny rynek, demokracja, z drugiej strony mechanizmy właśnie hamujące czy blokujące, ksiądz ma tutaj całkowitą rację, blokujące pokazywanie pewnych dzieł, czy blokujące debatę. Ona zresztą przecież tak naprawdę byłaby tam ograniczona do elitarnych środowisk, to nie jest tak, że przecież Niemiec się pasjonuje tematem katastrofy smoleńskiej, ale tym bardziej to jest ciekawe i dziwne. I rzeczywiście ja się tu przychylam do takiej myśli, że tutaj lobbying taki bardzo dyskretny, bo ci właściciele kim pewnie sami, sami siebie nie mieli żadnego poglądu, ale się pojawia nagle jakiś telefon, jakiś nacisk.
Wiktor Świetlik?
No oczywiście nadal nie wiemy bardzo dużo na temat dokładnych przyczyn tego zablokowania, ale mi się przypomina, to jest taki kolejny sygnał o tym, że Niemcy mają poważny problem z wolnością słowa i wolnością debaty. Ja sobie przypominam, kiedy zaczynałem moją karierę dziennikarską, czy studia dziennikarskie w drugiej połowie lat 90., to my byliśmy bardzo zapatrzeni w Niemcy. No jeszcze wtedy się patrzyło trochę zachodnio-wschodnie Niemcy, ale ten model zachodnio-niemiecki, który nam się wydawał takim modelem, gdzie przynajmniej dopóki ktoś nie zaczyna chwalić Hitlera, to generalnie rzecz biorąc jest to miejsce, gdzie jest bardzo duża wolność debaty i ta wolność debaty publicznej jest bardzo mocno zabezpieczona. I dzisiaj to jest kolejny z bardzo wielu sygnałów. No, przypominam te wszystkie wyciszanie tekstów na temat tych wydarzeń sylwestrowych. Prawdopodobne uleganie naciskom polskich władz dotyczących zmian personalnych w koncernie Axel Springer na stanowisko naczelnego faktu. Więc jest ileś sygnałów pokazujących, że Niemcy mają bardzo poważny problem z wolnością słowa i wolnością debaty, a to oznacza, że to są rodzące się problemy z demokracją. Pytanie, czy to jest problem globalny, czy przynajmniej regionalny w całej Unii, czy to jest problem niemiecki?
No tak, to jest pewien paradoks, że w dniach, w których niemiecka prasa tak krzyczy nad tym, że w Polsce jest zagrożona wolność słowa. Dlaczego? Dlatego, że nagle na przykład w mediach publicznych otwarto trochę drzwi także na treści konserwatywne, czego wcześniej zupełnie nie było, na dziennikarzy konserwatywnych. W tym samym czasie niemieckie media przez kilka dni są w stanie cenzurować, blokować informacje o tym, że doszło tam do haniebnych zachowań części imigrantów, podkreślmy części, ale w stosunku do niemieckich kobiet i dziewczyn.
I tutaj jest pole do działania dla polskiego rządu. Uważam, że albo dla polskich parlamentarzystów, obojętnie dla przedstawicieli Polski, którzy powinni zainteresować tą sprawą Komisję Wenecką. A sekwencja zdarzeń była bardzo prosta, proszę Państwa, na to należy jednak mimo wszystko zwrócić uwagę.
Dochodzimy do kwestii polskiej władzy i co mogą polskie władze w sprawie wolności słowa, bo w tym temacie, który teraz poruszymy, to jest jeszcze ważniejsze pytanie, a mówimy o Facebooku, mówimy o tym, że ten wielki portal, ta struktura ponadnarodowa, potencjał gospodarczy też ogromny, był w stanie zdjąć właściwie w ciągu kilkudziesięciu godzin wszystkie profile związane z organizacjami narodowymi i z Marszem Niepodległości. One miały po kilkaset tysięcy fanów. Zobaczmy, jak to jest komentowane.
Mam wielką pretensję do Facebooka o to, że nie czyta, a usuwa.
To pokazuje, że Facebook postanowił pójść na wojnę z narodowcami w Polsce.
Nie zgadzam się z tezami, które przynoszą uczestnicy tego marszu od wielu lat. Ale uważam, że blokowanie kont nie jest dobrym pomysłem i nie jest dobrą decyzją.
Już zaczynamy się zastanawiać w Sejmie, czy przypadkiem gigantyczna amerykańska firma działająca swobodnie na terenie Rzeczpospolitej nie pozwala sobie na zbyt dużo.
Pozwala sobie duża amerykańska firma na zbyt dużo w Polsce i czy cokolwiek z tym możemy zrobić, bo jednocześnie działają spokojnie portale, na przykład czy konta na tym Facebooku, które obrażają Jana Pawła II w sposób niezwykle wulgarny. Działają konta Kocham Stalina, czyli zbrodniarza komunistycznego i tam nie ma żadnej reakcji.
Znaczy konta wprost nazistowskie.
Ale właśnie.
Czy nazistowskie
takie, które chwalą Hitlera i jego dorobek.
Stalinowskie wprost. Tak.
Pamiętajmy, że Facebook to nie jest tylko portal społecznościowy. Dla wielu ludzi to jest główne źródło informacji, coraz częściej.
No tak, no to akurat nie jest samo w sobie zdrowe.
Ale jest.
Oczywiście, natomiast no, to jest jednak miejsce raczej debaty niż źródło informacji, ale to jest to mniejsza o to. No. Oczywiście tu się zawsze pojawia ten argument, że to jest prywatna firma sobie organizuje jak chce, że tak powiem, dostępność i jaki chce regulamin narzuca tym ludziom, którzy tam wchodzą, zakładają te swoje konta, no, ale z drugiej strony to nie jest tak jednak. To znaczy, jeżeli jest regulamin zakładający jednak pewną otwartość na wszystkich, bo oczywiście, no jeżeli to byłby na przykład portal, nie wiem, który się określa jako portal z lewicy, prawda, no to wtedy nie ma potrzeby tolerowania uczestników czy ludzi, którzy są innych przekonań. Natomiast no, jeśli jednak, to jest trochę tak jak z dostępnością do lokali publicznych. To, że ktoś ma prywatną kawiarnię, nie oznacza, że on nie może pewnych
kategorii albo, że ktoś ma prywatną koncesję telewizyjną, też nie może wszystkiego, o czym się często zapomina,
zgoda,
prawda? Bo to jest dobro rzadkie.
Zgoda, natomiast na drugą nogę powiem, że to nie jest łatwe do uregulowania prawnego, no bo to nie jest łatwo, żeby zapisać, że tak powiem, w polskim prawie, w ogóle internet się to
tak, ale w obecnym modelu władzę nad tym, co w Polsce może być publikowane w bardzo ważnym medium, bo tak to należy określić, no rozumiem, że w ogóle państwo polskie abdykuje z tego wątku.
Tak, tylko ono abdykuje także w wielu innych sferach, jeżeli chodzi o internet. No. Internet jest bardzo trudno regulować. To znaczy, o ile z gazetami prawo prasowe jest tylko prosto stosować bezpośrednio, tyle w przypadku internetu to jest znacznie trudniejsze. No.
Anita Gargas?
Nie zgadzam się, Piotrze, z tobą, że to, że internet jest, czy Facebook jest głównym źródłem informacji, to nic zdrożnego. Otóż mnie zawsze dziwiło, dlaczego polski rząd podaje informacje kluczowe dla debaty publicznej albo na Twitterze, albo na Facebooku. Mówię o latach rządów PO-PSL.
Na Twitterze właśnie. Na
Facebooku różne instytucje państwa też mają swoje strony i często na portalach rządowych można znaleźć odniesienia jako do głównych źródeł informacji właśnie na Facebooku.
No bo tam mnie to są ludzie.
Zawsze mnie to dziwiło. Nie, powinien rząd zadbać o to, żeby tak jak strona White House'u, ich strony rządowe były pierwszym źródłem informacji.
Mieć władzę nad komunikatem,
po
tak?
Po prostu moim zdaniem polityka informacyjna rządu jeszcze nie jest doskonała, może nawet daleko jej doskonałości i mam nadzieję, że zmieni się ta sytuacja w porównaniu z rządami Platformy Obywatelskiej. Ale przypomnę tutaj, bo rozmawiamy o czymś, co dotyczy systemu polskiego, systemu prawa. Przecież każda firma, także amerykańska, działająca na polskim rynku, podlega pod rygor polskiego prawa. Podlega pod polską konstytucję, podlega pod polskie prawo prasowe na przykład i inne regulacje, które mówią o tym, w jakim zakresie obracamy się, jeśli chodzi o obręb wolności słowa. Jeśli Merkel potrafi odbyć rozmowę z szefem Facebooka, uzgadniać z nim różne rzeczy, na przykład na temat polityki informacyjnej dotyczącej ruchów antyimigracyjnych. Jeśli uzgadniają na potajemnym spotkaniu, że tego rodzaju profile, które lansują potrzebę zweryfikowania polityki imigracyjnej, będą kontrolowane, a nawet wręcz zamykane przez Facebooka,
to my też możemy wywrzeć wpływ.
coś jest niedobrego. Wiktor
Świtlik. A to właśnie jest trochę problem z tym, czym jest dzisiejszy Facebook. Czy on jest tylko jakby środkiem, no, jednym z wielu firm, które dostarczają informacji, czy pozwalają je przekazywać, czy tak naprawdę nie jest środkiem przenoszenia informacji, takim samym innym środkiem już niż internet, bo ponieważ Facebook de facto zmonopolizował, niemalże zmonopolizował, a przynajmniej jest hegemonem absolutnym, jeżeli chodzi o wymianę społecznościową. Więc czy Facebook nie jest środkiem przenoszenia informacji, takim jak pismo, jak radio, jak internet? I wtedy to powstaje bardzo poważne pytanie, jeżeli jedna firma zmonopolizowała środek. Wyobraźmy sobie, że teraz potomkowie Jana Gutenberga, to oczywiście jest to przerysowany przykład, ale potomkowie Jana Gutenberga odzyskują patent na pismo, tak? I decydują o tym, co będzie drukowane, a co nie. No bo to jest tego rodzaju sytuacja.
Dobrze, jest pan też szefem Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Czy to jest cenzura? Czy Facebook zastosował wobec organizacji narodowych cenzurę?
No więc ja uważam, że jeżeli byłoby wiele podmiotów takich jak Facebook, które by konkurowały ze sobą na rynku, jeżeli by to zrobił któryś z krajowych portali internetowych, mówiąc o tym, oczywiście zastosowałby pewnego rodzaju cenzurę, ale moim zdaniem prywatne medium może zastosować cenzurę.
Jeśli nie jest monopolistą.
W swoim obrębie.
To w ogóle nie jest cenzura, natomiast, jest medium. Medium nie ma obowiązku publikowania wszystkiego, natomiast Facebook nie jest do końca medium.
Natomiast właśnie,
Facebook nie jest portalem, nie jest
platformą wszechogarniającą.
Po pierwsze, a po drugie bardzo istotna jest monopolistyczna, albo niemalże monopolistyczna pozycja Facebooka, jeżeli chodzi o ten rynek. To jest bardzo poważne pytanie też, dlaczego na przykład w Stanach Zjednoczonych urząd antymonopolowy się tym nie zajmuje.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Monopolistyczna pozycja jest niewątpliwie. Standardy przypominają troszeczkę standardy chińskie w tym momencie, jeżeli chodzi o taką cenzurę. Natomiast musimy sobie chyba postawić pytanie, i tutaj także użytkownicy sobie postawić muszą pytanie, czy ich konto na Facebooku jest ich kontem? Czy to jest ich medium? Czy oni mogą tam robić co chcą? Bo czasami ludziom się wydaje, że moje konto na Facebooku jest moim kontem. Okazuje się, że nie, że należy do kogoś innego i tak naprawdę ktoś inny z tym moim kontem i z zawartością tego konta może zrobić co chce. Ostrożnie zatem.
Przechodzimy do kolejnego tematu. Bitwa o minister edukacji rozstrzygnięta. Pani minister Anna Zalewska ocalała, pozostała na stanowisku, ale debata była gorąca. Tak broniła ją premier Beata Szydło.
Jeżeli wszystkie środowiska, które są które w te reformy będą zaangażowane, te wszystkie, których ona dotyka, będą razem ze sobą współpracować, przy jej przeprowadzeniu będą razem się wspierały, to odniesiemy sukces i zrobimy naprawdę coś bardzo ważnego dla Polski. I tego jest nam dzisiaj potrzeba. Nie boimy się tej reformy, ale też mam apel do polityków, samorządowców i związkowców. Nie straszcie tą reformą Polaków. Nie straszcie nauczycieli, nie straszcie uczniów, nie straszcie wreszcie rodziców. To jest reforma dobrze przygotowana, która będzie perfekcyjnie przeprowadzona.
Ta reforma, którą proponuje polskiej szkole pani minister Zalewska, jest najbardziej nieprzygotowaną reformą w historii polskiego szkolnictwa. Szkoła nie chce rewolucji. Nie może być polem ciągłych eksperymentów, szczególnie o charakterze politycznym, bo to nie są zmiany merytoryczne.
No i w salonie dziennikarskim stawiamy pytanie, czy ta reforma jest perfekcyjnie przygotowana, czy napisana na kolanie. Oświatowa Solidarność prosi też o spotkanie z panią premier Beatą Szydło, domagając się większych zabezpieczeń dla tych nauczycieli, którzy mieliby stracić pracę, a więc jednak rozumiem, że byłyby jakieś zwolnienia. Piotr Zaremba bardzo się interesuje tą reformą od początku, wspierał pomysł powrotu do silnego 4-letniego liceum, bo przypomnijmy, że to jest klucz do tej zmiany, a nie likwidacja gimnazjum. To jest efekt wtórny, jakby wniosek z tego, że przywracamy silne licea, które wychowują obywateli i wychowują inteligentów. No więc idziemy w tym kierunku, da się to przeprowadzić, czy może poczekać?
Ta reforma ma dwa główne walory. Po pierwsze, kiedy nie ma trzech szczebli, a dwa, no, można powiedzieć, że dzieci czy młodzież, prawda, są chronione przez zbyt częstymi zmianami, łatwiej jest prowadzić program wychowawczy, dłużej się to robi. Sytuacja, w której młodzi ludzie idą nagle do gimnazjum, gimnazjum, są tam krótko stosunkowo, w najtrudniejszym dla siebie okresie, jest sytuacją, gdzie szkoła na przykład ma duże trudności z wychowaniem.
Ale to już omówiliśmy parę razy.
Nie, w tym sensie mówię, że absolutnie jestem dalej za tą reformą i absolutnie ją popieram. I nie ma chyba takiego w tej chwili tematu jak ten, który rodziłby tyle rozmaitych nieprawdziwych
Ale jesteś dla wielu ludzi autorytetem w tej sprawie. Tak. Zapytam zatem tak, czy jesteś przekonany, patrząc na to, co robi rząd, pani minister Zalewska, jakie tam idą pieniądze, jakie są problemy, że rzeczywiście nie będzie złej rewolucji, nie będzie chaosu, że to sprawnie zostanie przeprowadzone w tym tempie?
Jeżeli chodzi o cel zasadniczy, no to za rok, dwa, trzy nie będzie żadnego chaosu, będzie po prostu nowe ułożenie, tak jak było nowe ułożenie, kiedy gimnazja powstawały. Natomiast rzeczywiście jest jeden kłopot, to jest kłopot z najbliższym rokiem, bo rząd się wahał długo, żeby czy tę reformę robić i zaczął ją jakby robić dosyć późno. I z tego punktu widzenia oczywiście na przykład dzieci obecnych, znaczy rodzice dzieci, które są w tej w szóstej klasie, no mogą mieć wątpliwości.
Przełożyć?
Ja bym poczekał o rok, bo w przyszłym roku dzieci zostaną w siódmej klasie zamiast iść do gimnazjum, ale nie bardzo wiadomo według jakich programów na przykład mają się uczyć.
Czyli lepiej spokojnie, ale konsekwentnie.
Z drugiej strony samorządy mają pewien kłopot techniczny. No jest problem tych, to jest trochę tak jak z sześciolatkami. Była dyskusja fundamentalna, czy w ogóle sześciolatki powinny chodzić do szkół, ale była też dyskusja taka, czy szkoła jest przygotowana na te sześciolatki już w następnym roku, prawda? Czy są sale, czy jest infrastruktura. Tu z tą infrastrukturą mam wątpliwości, bo jeżeli się mówi na przykład, że dzieci owszem będą chodziły do tej samej podstawówki, ale jeździły do budynku gimnazjum, które gdzieniegdzie jest daleko, no to ja bym czuł się spokojniejszy, gdyby samorząd miał czas na przygotowanie tego perfekcyjne, bo
proszę
chaos
księdza.
Będzie argumentem przeciwko tej reformie.
Dobrze, Anita Gargas.
Ale samorząd w wielu miejscach zdominowany przez Platformę albo przez PSL zawsze będzie twierdził, że reforma nie jest przygotowana. Więc nie chodzi o tempo chyba. Raczej chodzi o to, że istnieje coś takiego jak ZNP, Związek Nauczycielstwa Polskiego, który rozsadza rozmaite sprawy z powodów ideologicznych.
Przypomnijmy, że pan Broniarz na marszach KOD-u się pojawiał, więc nie ma neutralnego stosunku do propozycji tego rządu. Tak
właśnie. Przypomnę, że jest to organizacja wprost wywodząca się z PRL-u, pokomunistyczna. Większość nauczycieli...
Chociaż wielu nauczycieli tam jednak, bo naprawdę to są porządne koła, ja to wiem jakby z rodzinnego doświadczenia.
No,
Ale
to nieporządne koła decydują o polityce całej organizacji, tylko czapa, tak?
Chodzi o to, że nie potępiamy wszystkich członków ZNP, bo to jest...
A z drugiej strony pani minister, która przeprowadziła audyt no i wynalazła różne kwiatki w rodzaju szkoleń dla nauczycieli za ciężkie tysiące złotych pod tytułem jak zostać kosmitą albo zombie jakieś tam...
A kto te szkolenia robił?
To były szkolenia dla nauczycieli przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Edukacji.
Przez kogo?
Przez rozmaite fundacje. Niektóre fundacje były powiązane wprost, na przykład z wiceminister, ówczesną wiceminister edukacji właśnie.
Proszę księdza, ksiądz Henryk Zieliński, pewnie ksiądz też docierają do księdza także z kościoła pewne głosy, bo kościół na przykład dopracował się dobrej sieci szkół katolickich i jest... Tu było poważne pytanie, czy ta reforma tego nie zniszczy, prawda?
Z kościoła docierają tutaj różne głosy, bo także i wśród przedstawicieli kościoła, czy nauczycieli pracujących w placówkach kościelnych zdania są podzielone. Natomiast dwa pytania, które ja chciałbym w tym momencie postawić. To pierwsze, która z tych czterech wielkich reform rządu Jerzego Buzka okazała się szczęśliwa i ukazała się wypałem? Która z nich tak naprawdę funkcjonuje właściwie? Poza nią, może samorządową? Może, prawda? To jest pierwsze pytanie. A druga sprawa...
No kasorek nie jesteśmy w stanie ocenić.
Idziemy przecież w tę stronę w tej chwili, żeby likwidować kasy chorych i żeby...
Czy nawet to, co zostało po kasach chorych, czyli NFZ.
Właśnie to, co zostało, ściśle mówiąc, nie? Więc tutaj to nie jest jakaś nowa reforma tak naprawdę, tylko to jest powrót do tego, co było sprawdzone. Nie wszystko, co nosiło łatkę, że przez kilkadziesiąt lat funkcjonowało, musiało być złe. Natomiast drugie pytanie to jest takie, że ja nie widzę takiego problemu, że jakaś znacząca liczba nauczycieli straci pracę wskutek likwidacji gimnazjów i przejścia do liceów. Natomiast zniknie 1/3 stanowisk kierowniczych, dyrektorów, zastępców dyrektorów i tak dalej, ponieważ w tej chwili będzie tylko dyrektor szkoły podstawowej i dyrektor liceum.
I tu jest może źródło oporu.
I tu jest problem właśnie.
Wiktor Świetlik.
No,
Ja powiem tak.
Idziemy w reformę?
Tak. Aczkolwiek uważam, że jest dużo rzeczy, znaczy dużo argumentów za i przeciwko tej reformie. Jako osoba żywotnie zainteresowana tym, bym powiedział, rodzinnie, jestem jednak zwolennikiem tej reformy. Z wielu przyczyn, o których między innymi Piotr Zaremba pisał. Natomiast ja uważam, że jest jeszcze jeden problem, bo rzeczywiście faktycznie ZNP jest organizacją, która zapewne cokolwiek by się nie działo, byłaby na wrogiej pozycji. Natomiast ja uważam, że sposób, w jaki komunikuje się też z tymi środowiskami nauczycielskimi i generalnie rzecz biorąc, obecna minister edukacji jest sposobem fatalnym. No to jest przykład nawet słuszną reformę, czy reforma potrzebna, komunikowana jest w sposób często arogancki, znaczy na pograniczu arogancji. Ja uważam, że to jest wielki błąd, który nie tylko w tym obszarze odbija się czkawką temu rządowi.
Tak, ale tam braki komunikacyjne wynikają właśnie z tego, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy. To znaczy rok dłużej, rok odłożenie tej reformy pozwoliłby na zrobienie jej w sposób bardziej dokładny, bardziej perfekcyjny. Choć oczywiście ja rozumiem kontrargument. Znaczy, z kolei ministerstwo boi się tego, że jak się coś odłoży, to się wywoła wrażenie, że się poddaje tę reformę. Jeszcze jedna uwaga tylko na temat nauczycieli. No ja bym jednak trochę w związku z Sałowski obronił z jednego prostego powodu. To zawsze dla nauczycieli jest problem, nowe układanie tych szczebli. Oczywiście teoretycznie przecież klas poziomu będzie tyle samo, ale tak było też wtedy, kiedy powstawały gimnazja. Też wtedy nauczyciele z liceów nagle musieli przechodzić do gimnazjów. Znaczy, to jest
trudno się dziwić nauczycielom, że mają obawy, ale intencja ZNP moim zdaniem tu idzie dalej. Oni nie chcą doprecyzowania wiedzy, tylko chcą politycznej zadymy.
Jeszcze kilka lat temu Broniarz gimnazja krytykował.
Jeżeli mówimy o komunikacji, to na pewno nie zabrakło rządowi chyba takiej precyzji komunikacyjnej, jeżeli chodzi o projekt Za życiem, projekt, który został zapowiedziany w momencie, gdy wybuchła ta gorąca dyskusja o ochronie życia, o tym, czy można ją zwiększyć. Pani premier wtedy zapowiedziała pakiet zmian, no i to wydaje się, że już jest praktycznie wprowadzone.
Ten program dla rodzin musi być bardzo precyzyjnie adresowany do tych rodzin, których dzieci nie mają też szans na wyleczenie. Te dzieci muszą mieć szansę na to, żeby w pierwszej kolejności mieć dostęp do rehabilitacji, opieki zdrowotnej, badań prenatalnych. Również w obszarze działań mojego resortu są takie możliwości, jeżeli chodzi o wsparcie rodziny poprzez system asystentów społecznych, instytucji już funkcjonujących, instytucji, które Państwu zaproponujemy w naszym programie.
Ksiądz Henryk Zieliński, jak ksiądz patrzy na te słowa, które padają po ogłoszeniu tego projektu? On już przeszedł przez Senat, teraz tylko czeka na podpis prezydenta, ale padło tu słów nieprawdopodobnie dużo, bardzo mocnych, że na 4000 zł wycenił rząd życie ludzkie, że to jest jakiś ochłap. Z różnych stron, czy wspierać ten projekt warto, czy nie?
Panie redaktorze, używanie tego argumentu, że na 4000 wyceniono życie ludzkie, czy też za tyle usiłuje się kupić kobiety, żeby rodziły niepełnosprawne dzieci, jest zwyczajnie podłe. Tego inaczej się nie da określić, ze względu na to, że kobiety i tak, znaczna część kobiet, może większość nawet kobiet, która w czasie badań prenatalnych dowiedziała się, że nosi pod sercem dziecko, które może urodzić się chore. I tak wiele kobiet decydowało się urodzić to dziecko, a mimo wszystko nie miały one żadnego wsparcia. Więc w tej chwili wsparcie dla nich, choćby to symboliczne, takie na ile nas w tej chwili wstać, jest czymś niewątpliwie pozytywnym.
Tylko, że znowu mam wrażenie, że tak symboliczne. No może symboliczne dla dobrze opłacanych, nie wiem, najlepiej opłacanych zawodów w Warszawie, ale naprawdę 4000 zł to nie jest symboliczne dla większości ludzi.
To nie jest też tylko te 4000 zł, to jest cały
ale
program.
Tam cały pakiet, prawda, pomoc psychologiczna, pierwszeństwo w dostępie do pewnych usług.
Ja wiem, tylko że tu jest inny kłopot, bo oczywiście to są różne kategorie tych matek. Czym innym trochę jest historia kobiety, która na przykład rodzi w takim poczuciu, że zaraz to dziecko umrze, a czym innym jest historia na przykład kobiety, która jest przez całe życie skazana potem na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym. I ja bym powiedział tak, że nie kwestionując dobrych intencji tych autorów projektu, bo stawiano im też absurdalne zarzuty, na przykład takie, że a co z kobietami, gdzie te wady się ujawnią później. No, chodzi o to, żeby zachęcić kogoś do urodzenia, więc to jest bardzo specyficzna, powiedziałbym, reforma czy zmiana, prawda? Natomiast zarazem no, pojawia się pytanie, czy rząd jest w stanie udźwignąć finansowo także taki wieloletni program zabezpieczenia czy opieki nad tymi właśnie matkami czy rodzicami, którzy mają...
No, nic nie zastąpi tego wysiłku.
Którzy mają chore dzieci, prawda? W swoim domu. Nie, no, ale, ale przypomnijmy sobie, no, 2 lata temu rodzice takich dzieci okupowali Sejm. I zdaje się, że niewiele się zmieniło
w polityce. Tu też samorządy, myślę, że mogą dużo zrobić. Anita Gargas?
Wobec nich.
Z punktu widzenia pojedynczych rodzin być może te kwoty nie będą za duże. Ale z punktu widzenia państwa to będzie duży wysiłek finansowy i ja rozumiem panią premier Szydło i jej ministrów, którzy jednak muszą wszystko przykroić do budżetu, którym dysponują. Ważne jest to, że to nie będzie oderwane od całego szeregu innych pomocy, które będą udzielane rodzinom z chorymi dziećmi. Pani minister mówiła o asystentach. 12 tysięcy osób będzie pełniło tę funkcję asystentów rodzinnych w całej Polsce, no to jest duża pomoc dla samotnych matek albo dla rodzin, które muszą przez całe życie opiekować się
Wiktor
Świetlik
w tym wątku?
Znaczy, jeżeli porównamy to z programami typu 500+, to nie są zabójcze kwoty. Natomiast, no, ja szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o te głosy przeciwne temu, to trudno je, takie całkowicie przeciwne, czy całkowitą krytykę, to trudno ją uznać wręcz za coś innego niż no, takie stanowiska eugeniczne tak naprawdę. No. Tak? Natomiast ja bym chciał jednak przy okazji takich, to jest słuszny program i go popieram, podoba mi się, natomiast ja bym chciał przy okazji jednak tych wszystkich zapowiedzi socjalnych jednak słyszeć więcej od rządu generalnie rzecz biorąc o środkach zabezpieczenia tych wydatków.
Podkreślmy, że być może jest to pierwszy rząd, który cokolwiek zrobił i też pani premier dotrzymała tutaj słowa.
Tak, ale złośliwie powiem, że w kampanii wytwarzano wrażenie, że nie ma w ogóle problemu z budżetem, że właśnie wszystko można zarabiać jednocześnie.
To jest naprawdę złośliwe.
Mam do tego pełne prawo, naprawdę.
Masz prawo, a ja mam prawo powiedzieć, że jednak to oceniajmy po 4 latach, bo też drugim elementem obietnicy rządu było zwiększenie przychodów.
Ja pamiętam Andrzeja Dudę mówiącego, nie wierzcie wam, jak mówią, że nie ma na coś pieniędzy. Po czym teraz ten sam Andrzej Duda tłumaczy, że na przykład na Frankowiczów już się nie ma pieniędzy.
To jest salon dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu W Polityce.pl. Jesteśmy w studiu TVP Info, jesteśmy na antenie Radia Warszawa, ale pozdrawiamy też inne stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Radio Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M Kielce, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Wiemy, że jest tam wielu słuchaczy, dostajemy sygnały, bardzo dziękujemy, a teraz przenosimy się za ocean.
Wygramy wyścig do Białego Domu. Jestem przekonany. Zauważyliście, że im bardziej zbliża się dzień wyborów, tym Donald Trump stara się być spokojny, miły dla wszystkich i wyluzowany, a Hillary Clinton zaczyna panikować i histeryzować.
Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby Donald Trump wygrał wybory. Wyobraźcie sobie, jak wpłynęłyby na wasze życie jego nieobliczalne decyzje. Pogarda dla kobiet, imigrantów, muzułmanów.
Oglądaliśmy to i widziałem uśmiechy, kampania, żywioł polityczny. Piotr Zaremba, autor też historii Stanów Zjednoczonych, kolejny tom wkrótce na rynku. Czy to się da porównać, starcie Trump-Clinton, z czymś, co było wcześniej?
No to rzeczywiście nie do końca się daje porównać. To była chyba najbrutalniejsza kampania w historii Ameryki i taka, powiedziałbym, no, specyficzna też z powodu samych osób kandydatów, a zwłaszcza dotyczy to właśnie Donalda Trumpa. No, to jest jednak
republikanin, nie republikanin.
Tak, właśnie to jest celebryta, który w istocie rzeczy dzięki mechanizmowi prawyboru zdobył partię republikańską, był dość niechętnie przyjmowany przez establishment republikański i on reprezentuje bardziej siebie niż partię tak naprawdę. Więc z tego punktu widzenia to jest oczywiście nowy typ kampanii. No i chyba też była to pierwsza kampania, gdzie mieliśmy do czynienia z tak antypatyczną parą kandydatów. To znaczy, ja muszę powiedzieć, że no, dreszcz mnie przejmuje na myśl, że musiałbym wybierać, że musiałbym głosować na którąś.
Telewizja publiczna pokazała ostatnio film o pieniądzach Clintonów.
Bardzo ciekawe.
Robił wrażenie, to znaczy skala korupcji no, chyba w Polsce jednak byłaby nie do przyjęcia.
No nie, no to jest w ogóle pierwsza sytuacja, w której idzie do władzy pani, która może być przedmiotem zarzutów takich konkretnych karnych, ale też w istocie rzeczy no, impeachmentu, prawda?
Pani czyli tak gardę, a pani komuś kibicuje?
I to, co ciekawe, oczywiście nikomu, jeśli nikomu? Miała komuś radzić, to Polakom w Stanach Zjednoczonych, którzy mają prawo głosu, to po prostu nie iść do wyborów i pokazać, że ci kandydaci nie są dla nas.
Ale Trump wykonał jednak silny gest wobec Polaków.
Oj, całkowicie.
Na pewno nie.
Tak jak Roosevelt w 1944 roku mówił Polakom, że im pomoże, a już był dogadany ze Stalinem.
Ale zrobiliśmy, Trump chyba nawet
zrobiliśmy na portalu w polityce.pl sądy, na kogo mimo wszystko zagłosowałbyś, gdybyś mógł, i Trump jednak wygrywa zdecydowanie.
Nie potrafię wyjaśnić tego głosowania, natomiast z punktu widzenia Polski jeden i drugi kandydat są po prostu katastroficzni. Dla Putina, natomiast dla Moskwy są oboje? Genialni. I jeśli tutaj jeszcze można powiedzieć słówko. Ta kampania była dlatego tak brutalna, że oboje mają bardzo wiele za pazurami, nie tylko pani Clinton, bo Donald Trump również. Oboje są tak samo pogardliwi w stosunku do opinii publicznej. Oboje będą mieli kłopoty również prawne. Clinton może mieć już po wyborach w przyszłym tygodniu, może mieć problemy z prokuratorami, z zarzutami stawianymi jej przez FBI. Będzie przesłuchiwana. Może się zdarzyć tak, że będzie miała konkretne zarzuty jeszcze przed zaprzysiężeniem, jeśli by oczywiście wygrała wybory. I myślę, że dla ludzi głosujących w tej chwili w Ameryce to będzie miało znaczenie. Czy chcą mieć prezydenta jeszcze po wybranego, czyli elekta, prezydenta elekta, z zarzutami i co dalej z kadencją?
Wybory już we wtorek, 8 listopada.
Wybory już we wtorek. Ja powiem tak, ja się zgadzam z Anitą, że tam nie ma, będąc Amerykaninem, prawdopodobnie nie zagłosował. Natomiast powiem, że nie chcę mówić, że większą sympatię, bo oboje kandydatów jest rzeczywiście bardzo antypatycznych. Natomiast dla mnie większą zagadką jest trochę Trump ze względu na jedną rzecz. Wizerunek Trumpa na świecie i ten, który dochodzi do Polski, jest całkowicie zniekształcony. Piotr mówił, że to była najbrutalniejsza kampania wyborcza. Ja może tak bardzo uważnie nie obserwuję historii prasy amerykańskiej jak Piotr, ale jednak trochę obserwuję. Ja nie przypominam sobie kampanii, w której media, może pod koniec wojny w Iraku wobec Busha, ale generalnie rzecz biorąc, gdzie media by się tak bardzo mocno zaangażowały i aż tak mocno zniekształcały wizerunek kandydata. Sposób przedstawiania jego zdjęć. No wiadomo, że zdjęcie można wybrać po klatce kogoś, tak? Sposób ustawiania tytułów.
Ale no nawet sensacje, które są ogłaszane, prawda? Że serwer Trumpa łączył się z serwerem gdzieś tam rosyjskim. Po czym się nagle okazuje, że to po prostu spam został przesłany, czyli takie ślepe informacje.
Że Ku Klux Klan go poparł. No wiadomo, że to są jakieś marginalne grupki, które są prawdopodobnie gdzieś
tam... Albo na przykład użycie tajnych nagrań, użycie nagrań z kulis programu, który on kiedyś robił. No też takie po stopach.
Niestety...
Proszę księdze, a tutaj jak powinien się zachować człowiek, dla którego pewne wartości są ważne? Takie jak, no podstawowe wartości, powiedziałbym, człowiek, który myśli z troską o losie naszej cywilizacji. To na kogo powinien tam zagłosować?
Niestety to jest problem. Się zgadzam z panią Anitą. Zresztą spotkałem w Rzymie przed 2 tygodniami dziennikarkę CNN. Bardzo sympatyczną i nadzwyczaj zorientowaną w sprawach Europy również bieżących. I ona mi użyła takiego przykładu, że jeżeli idzie do sklepu, to może wybierać między 20 gatunkami pieczywa, 15 gatunkami sera i 30 gatunkami jakichś tam innych, nie wiem, słodyczy na przykład. A tutaj w sprawach najważniejszych każą je wybierać między Clinton i Trumpem. I w tym kontekście ona powiedziała, wy jako Polacy może byliście zdenerwowani, że musieliście wybierać między tylu kandydatami, ale mieliście jakiś wybór.
Natomiast no tam też był wcześniej wybór. Jednak był wybór w prawdach.
Ale w tej chwili...
Jest jakaś potworna frustracja, że Trump to wszystko przełamał, cały establishment. Proszę księdza, ja jestem trochę... Ja jestem zdziwiony waszymi głosami, że to nie ma znaczenia. No przecież
ale jak to nie ma znaczenia?
Nowy prezydent członków Sądu Najwyższego i to zdecyduje o iluś sprawach moralnych.
To ja chcę ci przypomnieć, że realni konserwatyści w sensie światopoglądowym w Partii Republikańskiej przegrali z Trumpem. No Trump nie jest realnym konserwatystą. No więc dlatego między Trumpem a Clinton te różnice nie są aż tak duże, choć oczywiście w stosunku na przykład do imigracji no są jakieś, więc oczywiście jeżeli brać pod uwagę tę kwestię jedną, to się Trump jest wyrazisty.
Jeszcze księdzu daję głos, bo zabrałem.
Ale ja w tym kontekście widzę to porównując do naszych realiów, że Amerykanie w tej chwili stoją przed wyborem takim, jakby mieli wybrać między Korwinem Mikke a Barbarą Nowacką na przykład. Nie? To jest mniej więcej te rangi.
To na kogo byście naprawdę uchylacie się? Nie poszedłbyś, Piotr, do wyborów.
Nie, no ja nie wiem. Gdybym był Amerykaninem, to być może bym poszedł, bo jeśli byłbym zarejestrowany jako republikanin.
Gdybyś musiał.
To znaczy, gdybym się kierował interesem polskim, to zagłosował na panią Clinton, bo uważam, że jest bardziej przewidywalna.
Anita Gargas, na kogo by zagłosowała?
Ja nawoływałabym do bojkotu wyborów.
Dobrze, Wiktor Świetlik?
Nie zagłosowałbym, ale jeżeli ktoś by mi przyłożył pistolet do głowy, to zagłosowałbym na Donalda Trumpa, nie na Hillary Clinton.
Powodniłbym się za Stany Zjednoczone i za Polonię w Stanach Zjednoczonych, bo ona będzie miała największy wpływ na nasze losy.
Może małżonkowie przesądzą, bo biorąc pod uwagę to, kim jest Bill Clinton i że od niego tak naprawdę zaczął się upadek, chyba nie wiem, czy Piotr się ze mną zgodzi, demokracji w Stanach Zjednoczonych, no to może rzeczywiście Donalda Trumpa wybrać. No.
Dobrze, Anita Gargas ze względu na żonę. Wcześniej Piotr Zaręba, wcześniej Wiktor Świetlik i ksiądz Henryk Zieliński, Michał Karnowski. Dziękuję za to spotkanie. Zapraszamy na Salon Dziennikarski za tydzień.